Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. W kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa żyjemy w bardzo ciekawych czasach, dramatycznych czasach, czasach, gdzie nie ma autorytetów. Dlatego z tym większą radością witam w Poznaniu, w Radiu Poznań, pana Krzysztofa Zanussiego, reżysera, a przede wszystkim subtelnego intelektualistę i uważnego obserwatora naszych czasów.
To ja powinienem ze względu na taki dobry obyczaj się teraz udawać skromnego i powiedzieć, że to może przesadne.
Znaczy nie, hipokryzja nie jest potrzebna w tym momencie. Hipokryzja nie jest potrzebna. No rzeczywiście, żyjemy w ciężkich czasach i ten kryzys autorytetu jest faktem. No tak, żyjemy też, jakby nastąpił też jakby koniec oddziaływania tych wielkich instytucjonalnych religii, takiego czynnego, aktywnego oddziaływania. Zgodzi się pan.
To już 200 lat temu zaczął się ten proces jakby zastępowania religii innymi środkami jakby. No to wszystko to prawda, tylko że znaleźliśmy się teraz w obliczu, czy rozpoznaliśmy wyzwania, które przed nami stoją, ale jak przed ludzkością, aleśmy ich przedtem nie rozumieli, a teraz nie rozumiemy, prawda, kiedyś dymiły kominy fabryk, byliśmy z tego dumni i radzi, prawda, koleje wypuszczały także dym z parowozów, a teraz nagle się okazało, że może nam tlenu zabraknąć i że nie, może go nie być dla wszystkich i że może zabraknąć jedzenia, jak się klimat zmieni, no różne rzeczy się okazały realnym zagrożeniem, a już tak czuliśmy się bezpiecznie, tak już się wydawało, że już teraz będzie dobrze, już wojna minęła, no ta nasza część świata się wysforowała, wzbogaciła, no to już nic nam złego nie grozi.
Znaczy, ja zastanawiam się na przykład nad takim faktem, że mija ponad 200 lat od wybuchu rewolucji francuskiej. Jakby tutaj doświadczenia te rewolucyjne zostały rozpoznane. Wiadomo, że nie to jest straszne, co rewolucja niszczy, ale to, co ona przynosi ze sobą. A ciągle, de facto, jakby pan wytłumaczył ten fenomen ciągłego tego szaleństwa myślenia kategoriami właśnie postępu i rewolucji. Jadę przez Sieraków, małe miasteczko, patrzę, sklep z zabawkami, dziecięce rewolucje.
Rewolucja.
Tak.
No właśnie, ewolucja.
Rewolucja.
No ja wiem, tak, ale właśnie to tak. Przeciwieństwo wydawało się bardziej atrakcyjne i pożądane, więc zmieniło się to jak gdyby w świecie. Ale mnie bardzo zdumiewa takie podstawienie, które nastąpiło. Mianowicie za postępowców uważają się naprawdę ludzie, którzy głęboko patrzą wstecz, a nie do przodu. Proszę popatrzeć na całą obyczajowość tego gasnącego francuskiego feudalizmu, tego Desada i, prawda, i Laclos z niebezpiecznymi związkami. Te związki otwarte i ta kompletna, taka libertyńska swoboda. No przecież to jest retro. Tak. A tymczasem postępowcy mówią, nie, to jest nasze odkrycie. I mówią o związkach otwartych, mówią o tych patchworkowych rodzinach, że to takie dobre. No, w swoim czasie dość podobne myślenie zaprowadziło tą francuską arystokrację na szafot, więc ja bym się przyjrzał, czy to naprawdę są jakieś pewniki, czy to można się na tym oprzeć, bo chyba nie można.
Znaczy, w żadnym wypadku przypominam sobie Beaumarchais, słynny Beaumarchais, który w jednej ze scen jest jakby tutaj atak na arystokrację i arystokracja siedzi w teatrze francuskim w Paryżu i oczywiście oklaskuje w takim samo masochistycznym jakby odruchu. Jakby nie wie jeszcze, że za 10 lat czy za 5 lat będzie gilotyna nasinała im głowy.
Tak? A oni myślą, że zawsze tak będzie, tak jak było. I teraz nam to też wracam. Też w tej chwili po COVID-zie, mając tę wojnę tuż za granicą, ciągle myślimy, to się zaraz skończy i wróci wszystko do tego, jak było. Otóż nie wróci na pewno, bo bardzo dużo rzeczy się w tym momencie zmieniło. I może się coś zmieni na lepsze. Ja ciągle chcę być optymistą. Może ludzkość troszkę zmądrzeje, zastanowi się nad swoimi wyborami. Teraz, kiedy widzimy, że jest masę nowych zagrożeń. I to taki zagrożeń dla gatunku ludzkiego, o którym w ogóle nie myślimy. Mówimy o jakimś transhumanizmie, o tym, że wyhodujemy jakiegoś nadczłowieka, że go genetycznie dobierzemy. To przecież są jakieś takie emocjonujące pomysły, prawda, dające człowiekowi poczucie mocy, ale z drugiej strony, no wiadomo, jak taki w końcu banalny dosyć wirus jak COVID, no ścina dziesiątki, czy setki, czy tysiące, czy miliony żywotów ludzkich, które nagle giną, tak jak od grypy hiszpanki po pierwszej wojnie, też miliony zginęły. To są takie zagrożenia, o których potem na co dzień nie chcemy myśleć. A tymczasem to nie było takie głupie, co wymyślono w średniowieczu, kiedy mnisi mówili sobie memento mori. Może trzeba sobie co chwilę przypominać, że jesteśmy śmiertelni. I wtedy co innego jest warte, prawda? Tak. To nie to jest warte, co posiadamy, tylko raczej warte są te chwile, kiedyśmy coś dobrego zrobili.
Pamiętam lekcję historii, jak byłem nauczycielem w liceum, kiedy usiłowałem właśnie uświadomić uczniom, co się dzieje w wyniku epidemii w średniowieczu. 1/3 Europy znika, to wyobraźcie sobie, że 1/3 z was, tamten rząd, znika, nie ma.
No właśnie, a nikt nie bierze do siebie, zawsze wiedzą, że
no właśnie, to brzmi abstrakcyjnie, tak?
Trzeba to przyswoić i sztuka jest od tego, żeby robić takie ćwiczenia wyobraźni. To właśnie sobie zawsze ceniłem, że dzięki sztuce wiem coś o epidemii, na przykład przeczytałem Camusa i to mi coś uświadomiło, co potem przy COVID-zie było po prostu jak znalazł.
Poza tym, przypomina sobie takie motto z książki Hannah Arendt, taka kluczowa chyba dla zrozumienia XX wieku, korzenie totalitaryzmu, gdzie ona tam posługuje się takim cytatem, że normalni ludzie nie wierzą, że wszystko jest możliwe. To jest straszne.
Jest smutne, bo trzeba być przekonanym, że to wszystko jest możliwe.
I w gruncie rzeczy mam takie poczucie, czytając pana, słuchając pana, no, że jest pan realistą.
No, może w tym jest jakaś prawda. To znaczy, wydaje mi się, że nie ulegam łatwo złudzeniom, nie ulegam utopiom, chociaż to nie znaczy, że nie chcę widzieć jakichś celów ludzkości. Tylko musimy o celach pamiętać, że są jak horyzont, są nieosiągalne, tak jak prawda, której nikt nie posiada w pełni, ale stracić wiarę, że prawda istnieje, to znaczy skazać się na nihilizm. To jest fatalny eksperyment postmodernizmu, który się rozpowszechnił.
Znaczy, przypominam sobie, Józef Maria Bocheński, wybitny filozof, mówił o tym, że tragedią naszych czasów jest właśnie ten sceptycyzm. Sceptycyzm i wiara w niemożność poznania prawdy, tak, czyli tak, jakby odwrót od tej klasycznej zasady adequatio rei ad intellectus. Nie? Przecież ja siedzę, widzę, poznaję i nie mam żadnego relatywizmu, jeśli chodzi o kwestię percepcyjną.
Tak? Einstein się bardzo martwił tym, że jego teoria, nieszczęśliwie nazwana teorią właśnie względności, natychmiast posłuży jako metafora dla humanistyki, a on o żadnej względności nie mówił, to nie o to chodziło.
No, cudownie w pana twórczości pracuje ta wiedza fizyka.
Wie pan, nie mnie oceniać, czy dobrze, ale to jestem ja. No, ja bardzo z tej fizyki dużo wyniosłem. Chociaż kiedy żegnałem się z fizyką, żegnałem się z płaczem, powtarzam, bo to zabawnie brzmi, kiedy mówię do dzisiaj, że ja w fizyce jestem dalej zakochany, ale bez wzajemności. Nigdy nie zobaczyłem na horyzoncie szansy, żebym zdobył Nagrodę Nobla, tam nic poniżej.
No to, ale to, ale to ewidentnie pracuje i w tym momencie też przypominam sobie takie bodajże sformułowanie, że geniusz ludzkości przeniósł się od XVII wieku z metafizyki do fizyki właśnie. To bardzo ciekawa, no tak, ciekawa
tak,
myśl.
Tak. Oczywiście i to nawet opowiedzenie znam dobrze, ale ja myślę, że te geniusze są kompatybilne, to znaczy one się uzupełniają, są nawet komplementarne. Tak bym to powiedział, żebyśmy się nie przypuszczali, że zagrożenie idzie z tej strony. Zagrożenie idzie tylko od takiego ograniczonego rozumienia, no, że świat widzialny jest poznawalny, wszystko jest materialne i nie ma nic więcej. Otóż zdaje się, że coś jest więcej. Inna rzeczywistość, inny wymiar czy inne wymiary, wszystko to nie jest wykluczone, więc jest możliwe. Ale wie pan, właśnie ten COVID, który był taką półepidemią, bo on nas musnął zaledwie. On był jakby ostrzeżeniem, to jeszcze nie był powód przerażenia. A tymczasem przerażenie jest jakby konstruktywnym bodźcem ludzkości. Jak się przerazimy, to się pozbieramy. A tak to nam się wydaje, że właściwie nie warto rano wstawać. To całe przerażenie, pamiętam lata komuny, to jest niby trywialne porównanie, ale to, że jak się stawało o 6 rano w kolejce po mleko, to nie było tak wielu pacjentów cierpiących na depresję jak dziś.
No to jest jasne, że w sztuce czasami też ta zasada obowiązuje, że im gorzej, tym lepiej.
No tak, ja nikomu nie wierzę, żeby było gorzej. Ale chodzi o to, że ta filozofia, że mamy szukać życia bez cierpienia, to jest niedobra filozofia. Ona musi cierpienie uwzględniać. Cierpienia się nie szuka, bo to jest cierpiętnictwo. ale trzeba sobie powiedzieć, czy nie jest częścią naszej egzystencji i nie ma, nie da się przed nim uciec.
Znaczy, można powiedzieć tak, że dyscyplina to jest nic innego, jak pewien sposób przygotowania człowieka do znoszenia niedogodności losu i to cierpienia też, nie? Tak. Dyscyplina, czyli rzeczywiście nastąpiło...
Dyscyplina, za chwilę będzie pan faszystą, bo to są...
No tak, ewidentnie, tak. To jest jakby jasna sprawa.
Ale z kolei patrzę na Žižka, który jednak zrobił krok ze swojego marksizmu w stronę metafizyki, w każdym razie zastanowienia nad tym, że może ten wymiar duchowy został zaniedbany przez wiek XIX, przez Engelsa.
No filozof, który był takim guru środowisk krytyki politycznej i w ogóle lewicowców, no, nie? Žižek i no jeden z jakby z niewielu lewicowych filozofów, który był skłonny chwalić faszystowski rząd obecnie panujący w Polsce za programy socjalne, nie? Autentyczne programy socjalne, które są wyrazem myślę lewicowej jakby idei.
Oczywiście, ale to trzeba by jakby dzielić odrębnie, bo na pewno te kontrasty społeczne, które zafundowała nam transformacja, no zaszły za daleko i należało je prawdopodobnie jakoś skompensować, ale no to powinno się dziać w ramach takiej ogólnego konsensusu, to znaczy tego nie można, no wszystko zrobione siłą, czyli niedemokratycznie owocuje potem, że ta siła odbija, że jest ta przemoc zwrotna. I to jest to, co jest złem, które nas otacza, bo troska o tego niedocenionego, niedowartościowanego, przegrywającego człowieka, no jest taką bardzo podyktowaną, niekoniecznie lewicowym myśleniem, ale po prostu chrześcijaństwem.
Poza tym też przypomina mi się takie trafna uwaga Leca, że historia to jest również dzieje zdarzeń, które nie miały miejsca.
To tak.
Tak, czy to warto pamiętać o tym, tak, że coś, co nie zostało, co było naruszeniem zasady sprawiedliwości, prędzej czy później na zasadzie prawa równowagi chyba wraca, tak?
No tego zasada sprawiedliwości ma takie nieklarowne podstawy, bo jeżeli ja mam w korporacji porównywać sprzątaczkę do, powiedzmy, pani prezydent tejże korporacji, to ile razy ta pani prezydent jest bardziej efektywna w swoim działaniu od sprzątaczki? No może 3 razy, może 30, może 300, może 3000, no ale czy jeszcze więcej? Czy możliwe, żeby jeden człowiek był o tyle bardziej przydatny dla danej korporacji niż drugi? No niemożliwe, więc można powiedzieć, jaka to liczba mniej więcej, na co się godzimy, a gdzie już się robi urawniłowka z jednej strony, a z drugiej strony robi się takie społeczeństwo niesprawiedliwych wykwitów, takich szczytów, gdzie jeden jest multimilionerem, a drugi jest tym ciągle pucybutem.
No i oczywiście z punktu widzenia czysto pragmatycznego taka gwałtowna dyferencjacja dochodów no jest zaproszeniem do wojny domowej. Tutaj niczego nowego nie odkrywamy, tylko wystarczy do Platona się odwołać, że brak klasy średniej, czyli środka szerokiego no powoduje natychmiast potężny konflikt społeczny. Tak? I proszę, takie mądrości tam są zapisane, a nikt z tego nie wyciąga wniosków. Żadnych. Właśnie. Rządzący nie wyciągają wniosków. No.
To jest moje
liberałowie. Rodzinie. Liberałowie w szczególności.
No, już nie będę ich wskazywał palcem. Bo wszyscyśmy winni w jakiś sposób, ale ja mam w pamięci kogoś z rodziny, kto był w poprzednim systemie władcą, posiadaczem ziemskim, a za Stalina musiał pracować jako stróż nocny i chodził z kijem po fabryce wśród płotu i przepędzał złodziei, ale czytał Platona w oryginale, jak troszkę się...
Pamiętam, od czasów Stalinowskich zrobił pan piękny film z panią Mają Komorowską.
Tak, to właśnie gdzieś tam.
Tak, trwał, przypominam sobie, tak.
To tam troszkę brakuje tej postaci, która czyta Platona w oryginale, a potem z kijem wygania złodziei po nocy.
No tutaj nie waham się oddać hołdów panu mistrzowi kina, mając na myśli film Barwochronne. Z 76 roku bodajże, tak? Jeśli mnie pamięć nie myli, tak? Opisujący właśnie środowiska uniwersyteckie, intelektualne. Miałem poczucie...
Kokieteryjnie mówi zawsze, że żałuję, że ten film się nie zestarzał. To znaczy, że ta rzeczywistość się nie zestarzała. Wolałbym, żeby ona się zmieniła. Ale już wtedy, jak mnie już wypuścili z tym filmem za granicę i pokazywałem go w Stanach na uniwersytetach, to aż mnie zdziwiło, że studenci właściwie mówią, to wszystko jest trochę tak jak u nas. Tyle, że nigdy rektor ze stołówki studenckiej nie wynosi produktów ani żywnościowych. Tego jednego mówili, to my nie rozumiemy, co to znaczy, dlaczego on tego nie kupi. Ale reszta się okazuje zgadzała. Mówili o tym basenie, który był czyszczony dla rektora. Mówi, to dla nas jest do wyobrażenia, to tak mogło się zdarzyć.
No, film genialny, on chyba wpisuje się w kino moralnego niepokoju, bez wątpienia.
Tak, to był w tym nurcie. Ale tam też jest na końcu jakieś odwołanie do metafizyki, bo jeśli mój bohater stawia sam sobie pytanie, czy nie byłoby lepiej, gdybym się nie urodził, to już jest takie najgłębsze pytanie.
Ontologiczno-metafizyczne.
No, tak, więc to nie są żarty. Ja zresztą zrobiłem potem taki film, który się nazywał Rewizyta i tam wróciłem do barw ochronnych i to ostatni film, w którym Zapasiewicz na 10 dni jeszcze przed śmiercią zagrał tego samego docenta, który już jest dawno na emeryturze i patrzy wstecz na swoje życie i patrzy z dzisiejszej perspektywy. Mm-hmm. Bardzo do tego filmu tak jestem przywiązany jako do takiej ciekawostki. Mam nadzieję, że kiedyś telewizja go sobie przypomni i jeszcze kiedyś wyświetli.
Tak, tak, tak. Na marginesie takimi osobami istotnymi, jeśli chodzi o upowszechnienie myśli Whiteheada w Polsce, był oczywiście arcybiskup Rzeciński i tak. No i ksiądz Michał Heller, tak?
To jest jasna... właśnie, to jest ten krąg ludzi, którzy też i na mnie mieli ogromny wpływ.
Tak się domyślam się. Panie profesorze, po fizyce, filozofia,
ważne,
tak?
Bo to była filozofia w Krakowie, więc filozofia niemarksistowska na Państwowym Uniwersytecie. Jedyny taki wypadek, wybryk można powiedzieć, od Łaby do Władywostoku. To się nigdzie nie zdarzyło. Wybrykiem był także KUL ówczesny, ale on był prywatnym uniwersytetem, jedynym chyba w całym bloku. Natomiast to, że profesor Ingarden, no dzięki swojej niesłychanej reputacji, został przywrócony do wykładów, a powiedział, że on oczywiście wykładów marksistowskich nie będzie prowadził. Marksizm był potraktowany na równi z resztą różnych nurtów filozoficznych. No a ta filozofia wtedy była rzeczywiście, no kwitła, zresztą moim starszym kolegą był doktorant ówczesny, ksiądz Tischner. A poza tym, no tam się rzeczywiście wiele myśli kłębiło, więc bardzo dużo im zawdzięczam, chociaż byłem tam krótko, bo to była taka stacja przesiadkowa.
Ingarden, fenomenologia, Husserl.
To zupełnie nie ja. To znaczy, ja tego słuchałem z zaciekawieniem, ale było mi to prywatnie, konto niczego niepotrzebne, bo ja przychodząc z fizyki nie tęskniłem za żadną ścisłością filozofii. Mnie dużo bardziej podobali się egzystencjaliści, którzy byli na krawędzi poezji, literatury, wręcz fikcji, prawda, jak Sartre. Ale gdzieś tam ten ich Weltschmerz, mówiąc nie uprzejmie, bardziej do mnie przemawiał niż te bardzo precyzyjne konstrukcje myślowe, które niosła fenomenologia. Natomiast w ogóle radość uprawiania filozofii, to co emanowało z Ingardena i całej grupy profesora Stróżewskiego i grupy innych bardzo wybitnych umysłów, które tam wtedy trwały, to było coś, czego nie wolno zapomnieć.
Myślę, że do takiego szerokiego myślenia fenomenologicznego można też wpisać profesora Jerzego Mierzejewskiego. Wspominam sobie, że na stoliku nocnym miał obok Biblii miał rozważania o czasie Husserla. Wspominam sobie. Wiem, że był pan jego uczniem, a nawet w publikacji z okazji Honoris Causa mówi pan, że był pan nawet jego wychowankiem.
No,
to jest dość,
tak,
dość mocne słowa.
On bardzo wpłynął na moje studia na łódzkiej szkole i był dla mnie jakimś takim bardzo przekonującym pomostem, bo ja tą szkołę źle znosiłem, również ze względów obyczajowych. Czułem się tam, przychodząc z kręgów akademickich, czułem się tam zupełnie nie na miejscu. I to właśnie Mierzejewski przekonał mnie o tym, że ta cała artystowska maska nie ma żadnego znaczenia, nie trzeba się tym przejmować, nie trzeba na to zwracać uwagi. Za tym stoi czasem no taki wielki dramat egzystencjalny i głęboka refleksja nad życiem, i on sam to uprawiał. A na pierwszy rzut oka, można powiedzieć, był czasem wręcz frywolny i nie zapomnę jego wykładów, które były pełne takich fraz na prawie że komicznej. Pamiętam, jak mówił o zasadzie kontrastu, żeby coś było jakieś, to drugie musi być inne. No ale to jest właściwie dobrze powiedziane, mimo że jakby językowo trochę prymitywne.
Znaczy miałem ten zaszczyt, że byłem wychowankiem, czy jestem wychowankiem profesora Jerzego Mierzyńskiego.
No to cieszę, że obaj możemy go wspomnieć jako postać piękną, ciekawą, głęboką, wielokolorową, na pewno daleką od wersji angelicznej, którą zawsze przypuszczamy, że wszyscy wybitni ludzie byli aniołami. On pewnie aniołem nie był, ale był niezwykle, niezwykle twórczym człowiekiem.
Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan profesor Krzysztof Zanussi, reżyser, filozof.
No, filozofem jest każdy właściwie, kto się nad czymś zastanawia, więc chętnie przyjmuję ten tytuł.
Dziękuję bardzo.
Kierunek Europa.
A na zakończenie proponuję 41. Jowiszową symfonię Wolfganga Amadeusza Mozarta.